I tu mamy skandal, bo sam Kierwiński wtopił policję. Przyznał się, że to nie ta Ukrainka poszła na policję z tym prywatno-skargowym zarzutem, który powinien trafić jak już do sądu, a nie na policję. A policja sama ją namierzyła i sama ją odnalazła i policja sama ją wzięła na zeznania.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest Paweł Wyżykowski. Kłaniam się Tobie, Pawle.
Dzień dobry, cześć.
Drodzy Państwo, Paweł Wyżykowski, człowiek z ukraińskiej listy śmierci. Paweł trafił tam w nocy z wczoraj na dziś. Najciekawsze, za co Paweł tam trafił. Okazuje się bowiem, że gdy służby ukraińskie wpisują na listę śmierci polskiego wicemarszałka Sejmu, prezydenckiego ministra, czy też polską kobietę za to, że śmiała powiedzieć trochę niewygodnej prawdy w Parlamencie Europejskim, w tym samym czasie polskie służby wyciągają z domów ludzi za to, że poszli do ukraińskiej firmy i zadali niewygodne pytanie. Ale to nie za to Paweł został wpisany na tą listę. Paweł został wpisany na tą listę, że prześwietlił tą firmę, której ci prześladowani przez służby Tuska Polacy zadali niewygodne pytania i się okazało, że ta firma no bardzo dużo ma na sumieniu. Do tego stopnia, że ta firma teraz kasuje strony internetowe, profile w internecie. I na moment, w którym siadamy do nagrywania tego podcastu, to jest tylko profil na Instagramie właścicielki dostępny, ale on też pewnie niedługo spadnie, bo pokazuje dość bogate życie, że się tak wyrażę. A chodzi o to, że w wielkim skrócie wydaje się, bo tak Paweł nagłośnił, że ta firma to legalizuje w Polsce cudzoziemców. Dobrze powiedziałem?
No, oni sami się tak określają. Legalizacja bez odmów i bez stresu, pełna skuteczność, 10 lat doświadczenia i inne takie hasła.
Czyli, drodzy Państwo, przykład sytuacji, o której od dłuższego czasu polscy patrioci mówili, że ma miejsce, a fajno Polacy mówili, że to rosyjska propaganda. Czyli, że migranci sami siebie legalizują na terenie Polski i my Polacy straciliśmy już nad tym kontrolę. Zanim zapytam o szczegóły, to, drodzy Państwo, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, w opisie macie komplet linków do kompletu social mediów Pawła, w tym do TikToka. Paweł ostatnio musiał założyć nowe konto na TikToku. Mam nadzieję, że niedługo się Państwo dowiecie dlaczego, bo dziwna sprawa, YouTube'owi się film, w którym to nagłaśnialiśmy, bardzo nie spodobał. Ale mam nadzieję, że odpuści niedługo. Także jeśli kojarzycie Pawła z TikToka, macie takie przeświadczenie, że go obserwujecie na TikToku, to kliknijcie w link, który jest w opisie i upewnijcie się, że to jest czy to jest na pewno prawda. Jeżeli nie, to zaobserwujcie Pawła znowu. Tam będziecie mieli link do Facebooka, TikToka, YouTube'a, X'a. Facebook, YouTube, X
Instagram jeszcze.
i Instagram. Właśnie, zawsze są
A
cztery.
dla najbardziej zuchwałych wyjadaczy jest jeszcze Threads, ale sam tam nie zaglądam za bardzo, tylko wrzucam i wychodzę.
To nawet nie wiem, co to jest. To będę miał problem z dawać linkiem, bardzo przepraszam. Słuchajcie, drodzy Państwo, sytuacja, która jakby stała się początkiem całej tej dramy, była już przeze mnie omawiana w wczorajszym podcaście poradnym, więc powiem to tylko bardzo, bardzo pokrótce, a wszystkich, którzy chcą, to zapraszam do zakładki wideo, znowu na moim kanale, na stronie głównej mojego kanału, zapraszam do zakładki wideo i tam zapraszam do obejrzenia. Natomiast, drodzy Państwo, tam jest tak generalnie, to jest bardzo, bardzo pokrótce. Dwóch ludzi Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. Moim zdaniem nie ma, ale w mediach głównego nurtu jest to podnoszone, więc ja też to powiem. Zwolenników pana Grzegorza Brauna. Przy czym oni tam nie przyszli jako zwolennicy pana Grzegorza Brauna, tylko jako zatroskani Polacy. Nie przyszli z tymi transparentami politycznymi, nie przyszli z koszulką pana Brauna, nie powiedzieli, hej, my jesteśmy wyborcy pana Brauna, tylko powiedzieli, że my jesteśmy zatroskani Polacy, więc moim zdaniem nie ma to znaczenia, ale media o tym mówią, to podkreślę. Dwóch wyborców pana Grzegorza Brauna poszło na teren, jak rozumiem, kampusu Uniwersytetu w Poznaniu, prawda?
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tak.
Tak, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, bo okazuje się, że na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie przynajmniej ja tak rozumiem, powinna być jakaś działalność dydaktyczna, nie? Uniwersytet Ekonomiczny, nie? No to Uniwersytet kojarzy się z działalnością dydaktyczną. Była prowadzona działalność gospodarcza przez panią Ukraineczkę, czy tam Ukrainkę, nie chcę obrazić, broń Boże. No i oni tam dość duże pomieszczenie oni jej wynajmowali. Znaczy ten uniwersytet jej wynajmował, ona tam prowadziła swoją działalność i oni poszli w zasadzie chyba poprosić ją, żeby ona się odcięła od bandery. Z tego pojawiła się cała masa różnych filmików w internecie i jest coś, powiem szczerze, coś nie tak, bo ja na tych filmikach, które były w internecie, widziałem, jak oni jej zadawali kilka pytań. Ona ich ani razu nie poprosiła, żeby sobie spadali. Za to oni ani razu nie poprosili jej o legitymowanie. Przynajmniej ja nie widziałem tego na tych filmach. Co jest o tyle istotne, że teraz oni wszyscy mówią z tych mediów fajno-polackich, że oni ją nielegalnie legitymowali. Nie ma tego na tych filmach, które widziałem. To jest dość istotne. To chciałbym spytać takiego łysego pana, co mamy z nim wspólnego znajomego, Krzyśka Jackowskiego, co jest znany z tego, że dostaje w pierdziel w oktagonie albo w ringu od każdego, kto tam tylko wejdzie, który zablokował Pawła za to, że Paweł poprosił, żeby wskazał timecode, kiedy była prośba o te legitymowanie.
To był inny łysy. To nie był Krzysztof Jackowski, nie, tylko nie. Marcin Neumann.
Tak. Krzysiek Jackowski jest w porządku. A Neumann ostatnio jest znany z tego, że jeździ na koniu w papierowej zbroi, nie wiem, czy Rzymianina, czy Greka. W każdym razie no, generalnie facet, który znany jest z tego, że jest taki 3-sekundowym fajterem, postanowił się ośmieszyć jeszcze bardziej biedny koń. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni tam poszli, poprosili ją, żeby się odcięła od bandery de facto, co pewnie jakby ktoś do mnie przyszedł i mi dupę zawracał, pewnie bym się wkurzył. Powiem zupełnie szczerze. Ja bym się wkurzył, jakby ktoś przyszedł do mnie do firmy i dupę zawracał. Natomiast ja takiego człowieka bym wyrzucił po prostu. Natomiast ona ich nie wyrzuciła. Zaczęła z nimi nagrywać filmiki. Część wiadomo, że ludzie od niej wrzucili do internetu, bo tam ich było dwóch, a są filmiki, na których oboje są widoczni. No to jak jesteś dobrze widoczny i to jeszcze z daleka, to nie możesz ty nagrywać, prawda?
Znaczy tam jeszcze była trzecia kobieta, która nagrywała od tych kolegów.
Aha.
W ogóle hejterzy tam trolle nawołują, żeby tą kobietę za kratki wsadzić. Myślą, że w ogóle panowie siedzą w areszcie. No, ale nie poczekaj, siedzą.
Powiedzmy o tym, słuchajcie. Tak. Bo okazuje się, że po tym wszystkim sprawa, że dwóch Polaków przyszło do ukraińskiej firmy spytać, czy oni tam nie czczą bandery, a sprawa była tyle istotna, że ta firma legalizowała pobyt migrantów, więc ważne
jeszcze
było...
Jeszcze jedna ważna rzecz. Oni tam poszli przede wszystkim dlatego, żeby zadać kulturalnie pytanie, wedle jakich kryteriów uniwersytet wynajmuje tę przestrzeń pod biuro za 3 razy mniej pieniędzy niż wartość rynkowa. Bo normalna rynkowa wartość tam w okolicach tego uniwersytetu w Poznaniu to jest za tego typu biuro ponad 3500 zł. A ta Ukrainka wynajmuje sobie za 1200 zł. I przede wszystkim ta troska o środki publiczne o niegospodarność skłoniła panów do tego, żeby tam pójść i zadać pytanie. No a skoro zostali spławieni, no to zaczęli zadawać też inne pytania, które po prostu leżały im na sercu i nic dziwnego, że im leżą na sercu, ponieważ problem kultu UPA jest poważny nie tylko wśród najwyższych władz państwowych Ukrainy, ale również wśród społeczeństwa, również niestety wśród tych, którzy z naszej gościnności i dobroczynności korzystają pełnymi garściami.
No, mieliśmy w zeszłym roku ten festiwal czczenia Bandery na Polskim Stadionie Narodowym. Ale słuchajcie, bo to, do tego jeszcze dojdziemy. Bowiem sytuacji, w której ktoś przychodzi do jakiejś firmy, zadaje jakieś niewygodne pytania, czasem zadaje głupie pytania, albo po prostu robi najście, podkreślmy w firmie, nie w prywatnym mieszkaniu. Bo jak zrobisz najście na prywatne mieszkanie, to jest naruszenie miru domowego. Natomiast nie da się naruszyć miru domowego biura, no bo to nie jest dom, to nie jest mieszkanie. Nie da się naruszyć miru domowego uniwersytetu, no nie da się, tak? Więc to jest zupełnie inna kwestia. No ale takie sytuacje...
Panowie zapukali grzecznie, odsunęli się od drzwi, prowadzili rozmowę na korytarzu uniwersyteckim.
A wcześniej zostali tam wpuszczeni. To nie jest tak, że oni tam się włamali.
I uwaga, mogli nagrywać, mogli publikować. To jest też bardzo istotne. Tam nie ma ani grama złamania jakiegokolwiek prawa, ani karnego, ani cywilnego. To jest oczywiste.
No właśnie, a propos prawa, bo tu się robi dość ciekawie jako dla człowieka, który no jednak kodeks karny uczył się przez 3 lata na studiach, a nie jak polscy policjanci 2 tygodnie czy 3 tygodnie przedmiotu na szkółce policyjnej pod tytułem prawo, tak ogólnie. Słuchajcie, ci ludzie następnego, po kilku, po jakimś czasie, bardzo krótkim, bo to miało miejsce już w lipcu, a sytuacja, no wczoraj była przeze mnie omówiona w komentatorze poradnym. Zostali wywleczeni z domów niczym bandyci. Wiemy to, uwaga, z profili facebookowych oficjalnych Komendy Wielkopolskiej Policji oraz, uwaga, takich ludzi jak facet, który, przepraszam, zapomniałem nazwiska, bo to jakiś no name, ale facet, który pracuje w telewizji publicznej regionalnej, który i oni publikują informacje, że ci ludzie zostali zatrzymani i zdjęcia, z których wynika, że zostali wywleczeni ze swoich własnych mieszkań. Jedno zdjęcie jest, jak jest prowadzony po schodach w dół skuty z tyłu. Tam jest zarzucona kurtka, ale jest trzymany przez policjanta za ramię i wyraźnie widać pod tą kurtką, że on ma tak ręce, że jest skuty. Czyli co najmniej jeden z nich został wyprowadzony z domu w kajdankach, jak wielki przestępca. Są też filmiki nagrane, jak oni są prowadzeni na komendzie. Też skuci z tyłu, no, wielcy przestępcy. Czyli policja namierzyła ich, zrobiła im nalot na mieszkanie, wyprowadziła ich jak jakichś przestępców z mieszkania, skutych z tyłu, tutaj jest hierarchia kucia. Generalnie się ludzi nie kuje. Policja nawet jak kogoś zatrzymuje, to generalnie nie kuje. Tylko jak ma uzasadnione podejrzenie, że ten ktoś zrobi coś, że będzie uciekał czy zaatakuje policjanta. Ale jak już kuje, to co tak, generalnie nie kuje. Jak potem kuje, to kuje z przodu. Dopiero bardzo ciężkich przestępców kuje się z tyłu, bo taki człowiek może się przewrócić, może mu się stać krzywda. Więc potraktowano tych panów za to, że zadali pytanie ukraińskiej firmie, jak wielkich przestępców. I teraz, drodzy Państwo, za co? Wiemy to z samego profilu Wielkopolskiej Policji. Za, uwaga, artykuł 212 kodeksu karnego, czyli za pomówienie publiczne. Drodzy Państwo, na czym polega PIC? Publiczne pomówienie jest to przestępstwo prywatno-skargowe, za które realnie grozi grzywna, maksymalnie grozi do roku pozbawienia wolności. I co to znaczy prywatno-skargowe? To znaczy, że ustawodawca uznał, że przestępstwo jest bardzo niskiej wagi i że jeżeli ktoś czuje się przez kogoś pomówiony, że na przykład jak ja powiem o Pawle, Paweł, ty jesteś człowiekiem, który ma tęczową koszulę, a Paweł poczuje się, że to jest nieprawda i że to go obraziło, to Paweł sam musi wynająć prawnika, żeby ten prawnik napisał akt oskarżenia i wniósł do sądu, że ja Pawła pomówiłem, bo to są tak błahe sprawy względem ustawodawcy, że prokurator się takich spraw nie tyka. Chyba że zajdzie i tam jest cała masa przesłanek, ważny interes społeczny i tak dalej. Tutaj żaden nie zaszedł, ta przesłanka. Poza tym to się robi na wniosek, czyli pokrzywdzony musi złożyć wniosek. Taki wniosek zwykle prokuratura rozpatruje około miesiąca. Tutaj mówimy o zaledwie kilku dni od tego najścia do wywleczenia. Więc o, nawet jakby ta procedura została spełniona, to jest w jakimś ekspresowym tempie. Natomiast to no mówię, generalnie prywatno-skargowe, czyli pani Ukrainka, jak się poczuła pomówiona, powinna wynająć jakiegoś adwokata i adwokat powinien tych panów sam złożyć akt oskarżenia prywatny do sądu. Tutaj oni zostali potraktowani jak najgorsi bandyci. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym momencie, gdy grupa 5 ukraińskich dzieciaków podpaliła, chyba też w Poznaniu, żeby było ciekawie, 5 samochodów i realnie nie grozi im za to nic, więc podpalenie 5 samochodów nie ma problemu. Zadanie niewygodnego pytania ukraińskiej firmie wyprowadzają cię jak bandytę w kajdankach. I co się okazuje?
I tu mamy skandal, bo sam Kierwiński wtopił policję. Przyznał się, że to nie ta Ukrainka poszła na policję z tym prywatno-skargowym zarzutem, który powinien trafić jak już do sądu, a nie na policję. A policja sama ją namierzyła i sama ją odnalazła i policja sama ją wzięła na zeznania. Czyli mamy nie dość, że wykroczenie poza kompetencje, zaangażowanie państwowej policji, państwowego prokuratora w sprawę prywatno-skargową, to jeszcze nie było tutaj inicjatywy po stronie Ukrainki, co jest bardzo ważne, bo ona się nie poczuła zniesławiona, więc nie wykazała tej inicjatywy, tylko inicjatywa była po stronie policji, czyli użycie w celach politycznych tak naprawdę instytucji państwowych i skucie z tyłu, tak jak przypomniałeś, jak najgorszych przestępców w sprawie prywatno-skargowej. To jest skandal na skalę europejską. Tutaj powinna Ursula von der Leyen grzmić z mównicy Parlamentu Europejskiego o braku praworządności w Polsce, o braku wolności słowa. Uwaga, ja mam informację z pierwszej ręki. Kolega Przemek, który został doprowadzony do prokuratury skuty, był skuty również podczas składania zeznań. Wyobrażasz to sobie? On był skuty również podczas składania zeznań. Aby móc podpisać protokół, przekuli go tylko do przodu. To jest gorzej niż Białoruś. To jest gorzej niż putinowska Rosja.
No właśnie. Zbroimy się, żeby bronić się przed putinowską Rosją, a mamy putinowską Rosję w Polsce w postępowaniu naszych władz. Tak jak czasem są takie memy. Chodźmy na hamburgera. Po co? Mamy hamburgera w domu. Brońmy się przed putinowską Rosją. Po co? Mamy putinowskie metody wśród uśmiechniętych polityków rządzących w Polsce. Żeby nie było wątpliwości, ja tutaj zrobię taki disclaimer. Tu nie chodzi o żadne popieranie PiS-u. Wręcz przeciwnie, ja PiS-u nie popieram. Ja nie popieram żadnej partii, żeby nie było wątpliwości, żadnej partii. Ale PiS mnie szczególnie nienawidzi, bo przypominam regularnie na moich podcastach, co PiS robił w czasie, gdy rządził. Bo uważam, że na przykład taki PiS w sytuacji, w której pan Błaszczak, który jeszcze niedawno klękał sobie przy fladze bandery, teraz nagle się bardzo brzydzi banderyzmem, no to panie Błaszczak, często pan klękasz przed symbolami, których się pan brzydzisz i czy brzydzisz się pan sam siebie, że pan robiłeś coś, czego się pan brzydzisz i czy chciałem... Nie będę zadawał więcej pytań, bo mnie jeszcze nie tylko wywloką z domu, ale może i samobójstwo w radiowozie popełnią. Więc ja już więcej pana Błaszczaka pytał nie będę. Słuchaj, tam się przestawiło. Słuchajcie, ale o co chodzi? Chodzi, drodzy państwo, o kwestie związane z taką jakby to powiedzieć, czystą praworządnością. Przestawiłeś się tak
Bo tutaj do mnie wydzwaniają właśnie w tej sprawie.
Dobra, dobra.
A ja jestem na telefonie. Zaraz to chyba
ja będę
naprawię.
Mówił, jak się nie uda, to najwyżej się jeszcze raz przełączymy. Słuchajcie, drodzy Państwo, sprawa jest dość poważna, bo tutaj wchodzimy w drugi wątek, czyli wątek, czy czasem cała ta sprawa, no wiele na to wskazuje, została wykorzystana przez uśmiechnięty rząd Donalda Tuska do celów czysto politycznych, bo ja tego nie słyszałem, nie widziałem tego, co kolega powiedział, dlatego rozmawiamy z kolegą, bo kolega ma więcej informacji, za chwilkę w ogóle będą gdzie samogęste, bo okazuje się, że ta firma tej Ukrainki, no to chyba robiła rzeczy, których się nie powinno robić w ogóle na terenie Polski. Natomiast jeśli to jest prawda, co kolega mówi, a ja koledze wierzę, więc zakładam, że jak on to mówi, to jest prawda, to słuchajcie, drodzy Państwo, no wykorzystano tę sprawę do celów czysto politycznych. Normalna procedura przy 212.
Ale mam wiadomość.
No?
Nie udało się zastraszyć tych chłopaków, nie udało się zastraszyć społeczeństwa i nie udało się skutecznie zniechęcić do dalszych działań, w sumie zastępujących podstawowe obowiązki państwa, tylko wykonywanych przez zwykłych obywateli. Takich biznesów legalizacyjnych są setki rozsianych po całej Polsce. I każdy z nich teraz już doskonale wie, że Polacy wiedzą, co robić, wiedzą, co sprawdzać, jak działać i wiedzą też, że nie dali się przestraszyć, bo władza widocznie myślała, że dwóch nieśmiałych chłopaków będzie łatwym celem do zrobienia z nich przykładu, aby zastraszyć całe społeczeństwo. Okazało się, że za tymi dwoma chłopakami stoi cała grupa patriotów, którzy w razie potrzeby im pomogli. I tutaj nasza polska solidarność patriotyczna zadziałała. Nie tylko ja im pomagam, nie tylko ja. I wychodzi na to, że chłopak, który został bez komputera, daleko na wsi pod Poznaniem, nagle może nawet kontratakować. I chłopaki będą dochodzić swoich praw. Będą bronić swoich dóbr osobistych, będą domagać się nie tylko przeprosin i sprostowań, ale również solidnych zadośćuczynień, które im się całkowicie należą. Za ten hejt, za tą nagonkę, za te kłamstwa i pomówienia w ich stronę. Nie może być tak, że poseł na Sejm pomawia zwykłego obywatela o to, że on miałby się podszywać pod funkcjonariusza publicznego. Niczego tam takiego nie było. A oni
mówisz
to zarzucają.
Tak? Mówisz o Kierwińskim?
Mówię o bodajże Czesławie Mroczku, mówię o Tomaszu Treli. Lista osób do pozwania i do prywatnych aktów oskarżenia jest bardzo długa i ciągle się wydłuża. Ja tutaj rekomenduję oczywiście selektywne wyciąganie konsekwencji, dlatego że no, większość tych pomawiaczy to są anonimowe trole albo po prostu ludzie zmanipulowani,
ale
ludzie
trola to nie jest trola to jest ten człowiek, który wyzywał w czasie COVID-u ludzi, którzy nie chcieli przyjąć preparatu od antyszczepionkowych bestii. Słuchaj, ja generalnie nie daję linków do zbiórek, ale czy jest jakaś zbiórka, bo ja sam chciałbym wpłacić swoje prywatne pieniądze?
Tak, Przemek podał numer konta, konkretny numer konta, ponieważ odradziłem mu współpracę ze zrzutką.pl, która legitymizuje Omzriki i inne takie szczujnie, mimo tego, co nagłośnił Kanał Zero o nieprawidłowościach finansowych. Więc nie wspieramy zrzutki, nie wspieramy pośredników. Mogą legalnie zbierać bezpośrednio darowizny na numer konta. Ja ten numer konta tobie, Krzysztof, prześlę po naszej rozmowie. Można go wrzucić w opis.
Nie, w opis
razem
nie wrzucę, przepraszam.
Oczywiście.
Jakby w opis nie wrzucę, bo ja mam taką zasadę, że nie proszę widzów, ale chciałbym swoje pieniądze dać.
Dobrze.
No na jedno wyjdzie, dobra?
Wejdź na profil facebookowy Przemysław Grzegorek i on tam wrzucił cały post, w którym również podaje numer konta. Przemysław Grzegorek. Na Facebooku.
A profil chłopaka możemy wrzucić do opisu, bo jak rozumiem, on będzie teraz dalej jakby to powiedzieć, publikował różne rzeczy.
Tak,
słuchajcie.
On już dzisiaj wydał kilkaset złotych na pomoc prawną. Korzysta z prawnika, który go kasuje za godzinę, ale wiem, że zgłaszają się też prawnicy, którzy będą chcieli po prostu po kosztach pomagać. Niemniej Przemysław nie jest osobą zamożną, dlatego no, będzie mu potrzebne chociażby na rozruch tych aktów oskarżenia i spraw cywilnych, no, które jednak mrożą duże środki na kilka lat często, zanim zostaną odzyskane razem oczywiście z nawiązką zadośćuczynieniem. Więc pomóżmy chłopakowi, niech świat widzi, że Polacy nie dadzą się zastraszyć totalitarnymi metodami, wspomaganymi dodatkowo naruszaniem dóbr osobistych zorganizowanym. A jednocześnie nie pozwolą na to, żeby w sposób iście bezczelny wykorzystywać instytucje publiczne, nie tylko policję i prokuraturę, ale również uniwersytety w celu takim, żeby sobie za 1/3 ceny wynajmować biura do legalizacji cudzoziemców tutaj w Polsce. Niech sobie legalizują po cenach rynkowych i najlepiej u siebie na Ukrainie, a nie u nas. Niech okażą resztkę wdzięczności chociaż, a nie rażącą niewdzięczność za to, co tutaj, jakie serce zostało okazane.
Paweł, słuchaj, do tego jeszcze przejdziemy. Uwaga,
i ważna rzecz. Trzeba kontynuować te działania. Trzeba kontynuować sprawdzanie tych biur legalizacyjnych, dlatego że lekcja z historii.
Ale drodzy Państwo, przerwę. Paweł, muszę przerwać.
Zgubię. Poczekaj. Dobra. Nasz as wywiadu, Mieczysław Słowikowski, podczas II wojny światowej prowadził siatkę wywiadowczą doskonałą, która umożliwiła aliantom wejście w Afrykę Północną jak w masło. Wiesz, jak prowadził tą siatkę wywiadowczą?
Jak?
Pod przykrywką, uwaga, fabryki płatków owsianych. To teraz sobie wyobraź, jaką siatkę wywiadowczą, szpiegowską albo sabotażystą można stworzyć,
zaraz ci założę
samą sieć
biur
legalizacji.
Paweł, przerywam ci dla twojego dobra. Masz 4 dzieci, zaraz ci wjadą do chaty.
Ale
bo
i
powiedzą...
tak już jestem
cicho,
na liście myrotworca.
Cicho.
Ja już nie mam...
Paweł,
nie cofnę
cicho.
Się przed niczym.
Paweł, cicho, przepraszam, skrzyczę cię cicho. Paweł, ty używałeś przenośni, co jest dla mnie oczywiste, a Kierwiński zaraz powie, że ty nawołujesz do stworzenia nielegalnej siatki wywiadowczej i pójdziesz siedzieć na 25 lat.
Mnie
cicho,
nie obchodzi zdanie Kierwińskiego. Ja tylko wskazuję na zależność historyczną, że skoro dało się stworzyć siatkę szpiegowską na bazie fabryki płatków owsianych, to co może być, jak można się fajnie pobawić, mając całą siatkę takich właśnie biur.
Dobrze, że dokończył, doprecyzował.
Ja od początku tak powiedziałem.
To
myślę,
oni
że
robią, to
nie
oni
powinniśmy
rob...
dawać się zastraszyć do tego stopnia, żeby bać się powiedzieć naszych przemyśleń. I jeżeli wy, zwykli internauci, gdzieś macie jakiś problem, że gdzieś w pracy coś powiedzieliście, swoje przemyślenie, albo gdzieś skomentowaliście w internecie i macie z tego tytułu jakiekolwiek problemy, zgłaszajcie się do mnie, dlatego że od 2017 roku sam jestem celem tego typu nagonki i umiem sobie z tym radzić.
Dobra, drodzy Państwo, czy kolega doprecyzował, chodzi o to, że to Ukraińcy mogą robić sieć szpiegowską na terenie Polski. Wiadomo, Rzeczpospolita ostatnio podała, że ukraińskie służby są bardzo aktywne w Polsce, że werbują, a rzeczywiście taki zalegalizowany migrant, który potem na przykład jeździ i dostarcza na dowóz jedzenie, więc wchodzi ludziom, przynajmniej przez drzwi patrzy, co się dzieje w mieszkaniach, to rzeczywiście potencjalnym jest agentem, zwłaszcza, że oni mają też kamerki, cholera wie, co się potem dzieje z tymi nagraniami. Drodzy Państwo, co jest dość istotne. Takie firmy możecie Państwo oczywiście robić biały wywiad w internecie i potem zgłaszać to do służb, żeby nie było wątpliwości, jeśli tego typu nieprawidłowości dzieją. Nie róbcie nic, co mogłoby zostać uznane za nielegalne. Nawet nie mówię, że Nie róbcie rzeczy nielegalnych, to jest oczywiste, ale nie róbcie nawet rzeczy, które mogłyby być uznane za nielegalne. Bo tutaj chcę powiedzieć coś, co jest bardzo ważne od strony prawnika. Sam fakt zaangażowania policji do zatrzymania ludzi w domu w przypadku podejrzenia artykułu 212 to już jest, drodzy Państwo, sytuacja, jak gdyby ktoś zastrzelił kogoś na ulicy, bo ten ktoś niósł przy sobie nóż, ale ten nóż był zapakowany w pudełko w ramach zestawu śniadaniowego i był to tak zwany nóż piłka do krojenia bułek.
Innymi słowy, to jest strzelanie z armaty do komara.
Ale nawet nie. To jest nawet gorzej, bo drodzy Państwo, 212, prywatno-skargowy. Co to zasady, policja nie ma do tego nic, prokuratura nie ma do tego nic, bo co do zasady, człowiek, który czuje się pomówiony, musi sam wynająć adwokata i sam złożyć prywatny akt oskarżenia. Tam nie ma policji, nie ma prokuratury. Można poprosić policję, ale uwaga, o ustalenie tożsamości potencjalnego sprawcy, żeby wiedzieć, komu wysłać pozew, a w zasadzie kogo wskazać jako pozwanego w prywatnym akcie oskarżenia. Są zupełnie inne rzeczy. Sytuacja, w której na przykład ja dzwonię, słuchajcie, żebyście zrozumieli, jaka jest różnica. Różnica jest taka, mam wypadek samochodowy. Koleś mi wjechał w bagażnik. Przyjeżdża policja i policja legitymuje tamtego człowieka. I tamten człowiek nie chce mi powiedzieć, jak się nazywa. Ja potrzebuję wskazać tamtego człowieka jako sprawcę wypadku do mojej ubezpieczalni. To wtedy ja proszę policję, żeby policja zrobiła notatkę i ja powołuje się na tą notatkę i policja sobie i ubezpieczyciel ustala sobie numer polisy sprawcy z notatki policyjnej. Mi policja nawet wtedy nie mówi, jak ten człowiek się nazywa. A tutaj jest sytuacja, w której był wypadek samochodowy, była sytuacja nawet nie będąca wypadkiem samochodowym, bo wypadek samochodowy w zależności od tego, jakie były skutki, to albo jest wykroczeniem, albo przestępstwem, ale przestępstwem publiczno-skargowym, czyli takim, w którym uczestniczy prokurator. A tutaj jest sytuacja, w której na przykład ja bym powiedział do Pawła: Paweł, ty głosowałeś na PiS. A Paweł: co? Ja głosowałem na PiS? Do sądu masz to odszczekać. To jest taka sytuacja. To jest dokładnie taka sytuacja. To jest 212. Słuchajcie, natomiast jeśli jest prawdą to, co mówi Paweł, a ja wierzę Pawłowi, no to cała ta sytuacja była z inspiracji politycznej, że w ogóle nawet ta pani nie musiała składać wniosku o objęcie sprawy przez prokuratora, bo to policja chodziła za panią i kombinowała, żeby pani zaczęła. Czyli to jest sytuacja taka, że na przykład ja się pokłócę z kolegą na patio w swoim bloku, no i w zasadzie byśmy się pokłócili i tyle. No, zapomnieliśmy o sprawie, rozeszliśmy się, nikt nie chce z tym robić problemu. I nagle przychodzi do mnie policja i mówi: Krzysztof, ale tamten twój kolega to nie jest działaczem partii politycznej, której my nie lubimy. My mu chcemy wejść do chaty, wejść, złóż jakieś zawiadomienie. No ale on kurwa nic złego nie zrobił, no żeśmy się pokłócili. To jest mój sąsiad, odwal się ode mnie. Krzysiek, ale on powiedział, że ty nosisz koszulę w kropki, a ty nigdy nie nosiłeś koszuli w kropki. On cię pomówił. No dobra, już, dobra. Składam zawiadomienie, że on powiedział, że ja mam koszulę w kropki. 212, pomówienie, tak? No i dalej cała ta akcja z wywleczeniem z domu. To jest tak skrajne nadużycie uprawnień. Tak skrajne przekroczenie kompetencji. Bo drodzy Państwo, jeśli w przypadku... No bo policja, żeby podjąć wobec kogoś jakieś czynności, w ogóle jakiekolwiek czynności, nawet zwykłe legitymowanie, musi mieć podstawę faktyczną, nie tylko podstawę prawną, bo często jest tak na filmikach, że się pytają policję o podstawę, a policja śpiewa artykuł taki i taki, ustawy takie i takie. No nie, tu chodzi jeszcze o podstawę faktyczną, czyli musi się coś zdarzyć w życiu rzeczywistym, na podstawie czego policja zaczyna nawet legitymowanie. Nie może tak policja chodzić sobie po ulicy i to ja będę sobie legitymować kogo tylko chcę, bo mam normę legitymowania do w, wyrobienia, to jest zwykłe legitymowanie, czyli dajesz im ten dowód osobisty, oni sprawdzają i cię puszczają, bo nic złego nie zrobiłeś, tak? Natomiast, żeby kogoś zatrzymać, to musi być bardzo twarda podstawa. Zatrzymuje się zwykle w celu doprowadzenia. No, w celu doprowadzenia, zwłaszcza, że oni byli zatrzymani w domu. To kiedy się zatrzymuje kogoś w domu? Jak na przykład policja przychodzi na interwencję i zastaje sytuację, w której jest uzasadnione podejrzenie, że ktoś kogoś zabije. Na przykład jest przemoc domowa. Dwóch ludzi się kłóci, latają już noże, garnki, ktoś komuś grozi, że go zabije. No to wtedy agresora się zatrzymuje. Albo się przychodzi i zatrzymuje właśnie groźnych przestępców. Mafie VAT-owskie, handlarzy żywym towarem, gwałcicieli morderców. A tutaj człowieka, który rzekomo, podkreślę, rzekomo dopuścił się czynu prywatno-skargowego, czyli ta pani Ukrainka powinna sama pójść do sądu. I słuchajcie, teraz samo gęste. Bo Kierwiński zrobił, jak z tego co widać, nie tylko pogłos miał w mikrofonie, ale również taki trochę pogłos na falach i zrobił tak zwany efekt Streisand. Czyli o tej sprawie mało ludzi by się dowiedziało, gdyby właśnie Kierwiński z kolegami od Tuska nie nagłośnili tego bardzo mocno. Ja się na przykład o tym dowiedziałem z postów wielkopolskiej policji. Jak widzę, że wielkopolska policja wrzuca zdjęcie, że tam człowieka tam no, robią i że oni interweniowali w sprawie pomówienia, no to się zainteresowałem jako prawnik, no bo jak tak dalej pójdzie, to może mnie będą, nie wiem, bić za to, że przeszedłem na czerwonym świetle przez pasy, tak? No bo żebyście zrozumieli, spałowanie kogoś za przejście na czerwonym świetle przez pasy, to jest mniej więcej ten sam poziom abominacji, jak rozpoczęcie z urzędu sprawy prywatno-skargowej. To się po prostu prawnikowi w głowie nie mieści. To jest tak,
panowie jakby dostaną duże odszkodowania za to, co im wyrządziło państwo polskie wraz z ministrami, posłami, mediami i różnymi agencjami PR-owymi.
I facetem w papierowej zbroi, dosłownie. I żeby nie było wątpliwości, facet w papierowej zbroi na koniu to nie został nagrany przypadkiem, tylko sam to wrzucił do internetu, bo tam jakąś grę komputerową czy internetową reklamuje. Ale nieważne. Słuchaj, bo wyszło ten efekt Streisand, czyli wyszło samo gęste, czym się ta firma tej pani Ukrainki zajmuje. I to jest coś, co ty wykryłeś, więc jakbyś mógł powiedzieć, co firma tej Ukrainki robi w Polsce? Czym się zajmuje?
Firma deklaruje w PKD same dobre rzeczy. Natomiast oprócz tego ważna jest faktyczna działalność. Na faktyczną działalność w pomocy w pośredniczeniu pracy są dowody zabezpieczone, które teraz ta firma, ta pani
w postaci chociażby zdjęcia na tabliczce biura. Tam przecież też było napisane.
Tak, ale to jest akurat taka dekoracja, taki szczegół, taka wisienka na torcie, który jest dość pokaźny. I uwaga, nikt nie napisał, nikt nie pisnął słówkiem o tym publicznie, dopóki wszystko nie zostało zabezpieczone. Więc wszystko jest zabezpieczone i dopiero teraz zostało nagłośnione. Cała strona internetowa jest zarchiwizowana na niezależnych serwerach. Oprócz tego oczywiście zrzut ekranu jak najbardziej. No i świadkowie. Świadkowie, bo wnioski osobowe, wnioski dowodowe też są istotne dla postępowań różnych. No i okazuje się, że według naszych ustaleń ta firma powinna znajdować się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, a nie znajduje się. Jeżeli zostanie to uznane za niedopuszczalne, to grozi kara od 3000 do nawet 100 000 zł. Tam mamy również do czynienia z uchybieniem ustawy o języku polskim, bo wiele z ogłoszeń, które było kierowane na rynek polski, było wyłącznie w języku ukraińskim. Nie było w języku na przykład ukraińskim i polskim, tylko wyłącznie w języku ukraińskim. I mamy szereg takich uchybień, no, które sprawiają, że człowiek nie dziwi się, że to nagle z internetu jest kasowane. Posty z grup facebookowych są kasowane, nawet tam profile w mediach społecznościowych są ukrywane, no i sama strona internetowa też znikła. O czymś to świadczy, natomiast no, to już sprawdzi Państwowa Inspekcja Pracy, bo właśnie do Państwowej Inspekcji Pracy takie rzeczy można zgłaszać, również jeżeli chodzi o inne tego typu biura legalizacyjne, co mam nadzieję nastąpi dzięki reakcji internautów, bo każdy może takie zgłoszenie złożyć. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, cenna obserwacja, bo kiedy oni zgłaszają polskich patriotów bezpodstawnie, tak jak mnie od 2017 roku, ponad 100 bezzasadnych donosów, z których wszystkie zakończyły się albo odmową wszczęcia postępowania, albo umorzeniem sprawy. Nigdy nie miałem żadnego zarzutu. Zawsze byłem co najwyżej w charakterze świadka. No to oni klaskają uszami i wpłacają na zrzutki tej szczujni, która mnie pomawia. Natomiast kiedy my się bronimy zasadnie,
no to mówią, że to donosicielstwo.
Donosicieli od szmalcowników. Ja nawet zostałem wyzwany od gestapowców. Czyli podwójne standardy tych ludzi.
Ale przecież jak ty możesz być Dobra, nieważne.
No. Widzimy podwójne standardy. Jeżeli kłamliwie donosimy na Wyrzykowskiego, no to hura. Ale i Wyrzykowski oczywiście nie ma prawa się bronić, nie ma prawa swoje zrzutki założyć, prawda? Natomiast jeżeli Wyrzykowski zawiadamia na bazie dowodów, a nie wymysłu, no to już jest źle, no to już jest B. Już jest kolejna nagonka. Oświadczam, że zamierzam w pełni korzystać ze swoich narzędzi, ze swoich praw i pomagać wszelkim pokrzywdzonym dochodzić swoich praw, dlatego że skoro wobec nas są wytaczone takie działa, to my mamy pełne prawo bronić się tym samym, tylko uwaga, zasadnie i skutecznie. I nie mam z tym żadnego problemu. Jako wolnościowiec prawo musi być egzekwowane po równi do każdego, a nie tak jak do tej pory w sposób absurdalnie asymetryczny i z pogwałceniem wszelkich zasad było stosowane do tej pory przeciwko polskim patriotom. Skończyły się te czasy, organizujemy się i właśnie może właśnie te skucie kajdankami było czymś, co, jak król Foltest mawiał, przegięło pałę goryczy.
Tak, słuchaj, bo ty na swoim TikToku zrobiłeś taki fajny filmik, w którym tłumaczyłeś, jak działa ta legalizacja. Moi widzowie mogą do końca tego nie wiedzieć, a nie chcę ci jakby copyrightów zabierać, bo to ty mi otworzyłeś oczy, bo ja myślałem, że legalizacja polega na tym, że no po prostu pomagają mi prawnie zebrać wszystkie dokumenty i tak dalej. Okazuje się, że to jest no, działanie z wykorzystaniem systemu. Jakbyś mógł to opowiedzieć?
Same firmy legalizacyjne chwalą się procederem, który uskuteczniają. Ja też myślałem, że to ta legalizacja polega na przede wszystkim sprawdzeniu danej osoby, na zaproszeniu może jej na jakąś właśnie rozmowę w urzędzie, żeby zapytać, jakie ma plany, jak tu się widzi, tak, w jakim zawodzie, czy ma pracodawcę, czy ma gdzie mieszkać i tak dalej. No nic z tych rzeczy. Są kreowane tysiące wniosków, masowe zasypywanie urzędów wnioskami, których urzędy nie są w stanie fizycznie przetworzyć. I następnie są składane masowe skargi na przewlekłość postępowania. Czyli najpierw zasypać wnioskami, a później składać skargi na to, że te wnioski nie są wystarczająco szybko procedowane, co skutkuje masowym przepychaniem tych wniosków bez wymaganej weryfikacji. I w ten sposób mamy od stempla masowo legalizacja, 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 aby tylko uwolnić się od skarg. No to mamy masową de facto, masową legalizację bez wystarczającej weryfikacji, No i firmy zajmujące się tym zasypywaniem urzędów jeszcze się tym chwalą. Jeszcze pokazują, w których urzędach najszybciej się to udaje zrobić. Czyli mamy nierzetelne i korzystające właśnie z zasypania wnioskami praktyki, które skutkują tysiącami, dziesiątkami tysięcy decyzji, które według mnie powinny być cofnięte jako wydane zbyt pochopnie. No ale
to bez merytorycznego rozpatrzenia.
Władza zmienić i to nie na poprzednią, nie na aktualną, tylko na zupełnie nową, aby ktoś do tego wsiadł. To samo dotyczy się obywatelstw. Też uważam, że większość tych nowych obywatelstw została przyznana zbyt pochopnie i z naruszeniem procedur, co uprawnia do cofnięcia tych decyzji. Podkreślam, nie cofnięcia samych obywatelstw, nie zabrania obywatelstw, tylko cofnięcia decyzji o przyznaniu obywatelstwa. Czyli porównując
to
też do prawa...
decyzji.
Tak.
To jest, drodzy Państwo, jak różnica jak między tak zwanym rozwodem kościelnym, a rozwodem cywilnym. Rozwód cywilny. Stwierdzamy, że małżeństwo istniało i z danym dniem kończymy małżeństwo. Tak zwany rozwód cywilny, czyli stwierdzenie, że małżeństwa nigdy nie było. W kościelnym stwierdzenie, że małżeństwa nigdy nie było. Tak samo tutaj. Nie zabrać obywatelstwo, tylko cofnąć decyzję, a w zasadzie uznać, że decyzji o nadaniu obywatelstwa nigdy nie było, gdyż była wydana z naruszeniem prawa. To jest tak jak różnica między sytuacją, w której dostałeś ważne pozwolenie na budowę, pobudowałeś i teraz urząd mówi, nie, nam się zmieniło, my wydajemy drugą decyzję, na mocy której cofamy tamtą decyzję. Nie. Stwierdzenie nieważności tamtej decyzji, bo na przykład była wydana za łapówkę, a więc z rażącym naruszeniem prawa.
Drodzy to tak Państwo, jakby ktoś dostał prawo jazdy w oparciu o jakieś błędne decyzje, tak? Na przykład nie zdał egzaminu, a mu jakoś tam wydali i tak.
No ma brata bliźniaka.
No to tak naprawdę nigdy tego prawa nie miał, prawda?
Dokładnie. Brat bliźniak poszedł na egzamin na prawo jazdy, czyli dali prawo jazdy nie temu, kto rzeczywiście zdał. Albo na przykład, nie wiem, ktoś dostał, to jest bardzo dobry przykład, doktoraty i MBA jest Collegium Humanum. Co w zasadzie chyba tylko dwóch ludzi nie dało rady tego skończyć. Krzysiu Bosak i Szymon Hołownia. A tak to chyba wszyscy inni... Elita narodu. A tak to chyba wszyscy inni dawali radę to skończyć, nawet jak się tam nie pojawiali. To w sposób oczywisty taki dokument, taki dyplom jest nieważny, bo stwierdza nieprawdę, bo ktoś nawet na zajęciach nie był. Słuchajcie, to jest bardzo istotne, bo chciałbym to powiedzieć jeszcze raz, jaki tam jest proceder. Co do zasady w dużej ilości tych firm legalizacyjnych, oczywiście na pewno są jakieś firmy legalizacyjne, które są w porządku, ale wszystkie trzeba prześwietlić. Chodzi tu o nielegalnych imigrantów, tak? Nielegalnych imigrantów. Ludzi, którzy są tu nielegalnie. Nie. Tak jak samowolę budowlaną można zalegalizować. Czyli ktoś stawia dom, czy na przykład hotel, tak jak ten słynny hotel od klimatyzacji, ale nie ten, tylko poprzednie. Stawia go nielegalnie, ze złamaniem, z przekroczeniem parametrów pozwolenia na budowę. Masz nielegalny budynek. Możesz iść do urzędu i poprosić o zalegalizowanie, czyli zrobienie takiej fikcji prawnej, że on już będzie legalny, tak? Bo przychodzi i tylko jak to się powinno działać? To powinno działać na zasadzie takiej, że ktoś postawił budynek bez pozwolenia, ale postawił ten budynek dokładnie tak, jak powinien go postawić, gdyby to pozwolenie miał. Więc wychodzimy z założenia, że rozsądnym jest nie robić ludziom problemów i skoro ten budynek mógłby stać, gdyby miał pozwolenie i jest tylko kwestia formalna, to po zbadaniu wnikliwym, że ten budynek jest ok, go legalizujemy, czy pozwolimy mu stać. Tak samo tutaj z tymi migrantami. Mamy nielegalnego migranta. Nielegalnego. Powinien spierdzielać tam, skąd przyszedł. Ale uznajemy, że gdyby on normalnie przyszedł, złożył wniosek i tak dalej, to byśmy go tutaj wpuścili. W związku z tym go legalizujemy po wnikliwej procedurze sprawdzenia. Czy to na przykład nie jest facet, który ma w internecie pełno zdjęć na tle flagi Bandery z siekierą i tekstem "Zrobię wam Polakom to, co zrobił mój dziad na Wołyniu". Tutaj odwołuje się do tej słynnego nagrania, który upublicznił pewien zhańbiony polityk, jakie telefony dostają polskie instytucje na Ukrainie, prawda? Przychodzi ktoś taki. Albo na przykład przychodzi ktoś, no to za cholerę nie powinien mieć prawa ani pobytu, ani prawa pracy, ani nic. I teraz tak, te firmy wiedzą, co do zasady, nie każda. To wszystko trzeba sprawdzić. Nie dziś, sam kolega powiedział, sami się tym chwalili na stronie, tak? Ale też trzeba sprawdzić, czy to prawda, bo może okłamywali, prawda? Może okłamywali też tych migrantów, że wszystko działa w ten sposób, że aby nie doszło do merytorycznego zweryfikowania wniosku, to nie składa się jednego wniosku, tylko składa się na przykład 1000 wniosków. Gdzie wiadomo, że taki urzędnik jest w stanie rozpatrzyć merytorycznie ileś wniosków tygodniowo, a on dostaje na przykład 50 razy więcej wniosków, niż jest w stanie merytorycznie rozpatrzeć. W związku z tym jemu to zajmuje dużo czasu. Wtedy taka firma składa tak zwane skargę na przewlekłość, czyli że za długo to trwa, i taki urzędnik, żeby nie dostawać kary za karą, to wydaje takie decyzje bez należytego merytorycznego sprawdzenia. I teoretycznie może wydawać takie decyzje zarówno odmowne, jak i pozytywne. Tyle, że taki urzędnik wie, że jak złoży instytut decyzję odmowną, to będzie na tą złoży decyzję odmowną, to będzie na tą decyzję zażalenie i się w rezultacie jeszcze więcej napracuje, więc wiadomo, że ci urzędnicy będą dawać masowo decyzje pozytywne. I potem mamy takie sytuacje, że wsiadamy do taksówki na aplikację. Akurat ja nie wsiadam, ale mówię hipotetycznie, i tam jest człowiek, który nie ma prawa jazdy, albo ma podrobione prawa jazdy, słowa po polsku nie mówi i nie zna polskich przepisów. I potem są takie efekty, jak tam pod Warszawą źle skręcał, 3 osoby nie żyją, bodajże Turek, tak?
No to, albo to są... obywatel Zimbabwe, który po pijaku się rozbijał po ulicy. I właśnie weryfikacją tego typu biur powinny się zajmować służby, a nie nękaniem i kuciem za plecami w kajdankach polskich patriotów. I o to musimy zawalczyć, żeby służby służyły Polsce, a nie tym, którzy nie chcą słyszeć niewygodnych pytań kulturalnie zadawanych w miejscu publicznym. To jest bardzo ważne, bo jeżeli na to pozwolimy, to strach pomyśleć, co będzie dalej.
No bo wiecie, drodzy Państwo, ja oglądałem te filmy, tak? Nie to, żeby... może są jakieś filmy, których nie oglądałem. Dlatego ja tutaj właśnie wzywam pana Najmana, żeby pan Najman pokazał ten film, gdzie był żądanie legitymowania, gdzie była próba legitymowania. No bo ja nie nazywam pana Najmana kłamcą, ja zakładam, że skoro pan Najman mówi, że tak było, to tak było. Więc niech pan Najman pokaże, no bo nie wiem, może na przykład jeżdżąc w papierowej zbroi na koniu nabiera się lepszych zdolności researcherskich, może pan Najman znalazł coś, czego ja nie znalazłem. A może mu służby przysłały, a to w internecie nie było.
Chciał wskazać, to mam nadzieję, że chłopaki dadzą mi się namówić, aby dać mu szansę wskazania tego przed sądem.
Mm-hmm. W każdym razie do czego piję? Bo w mediach mówią, że oni podszywali się pod służbę, że oni się podszywali pod funkcjonariuszy, że próbowali legitymować. Ja nie twierdzę, że tego nie było, ale na filmach tego nie widziałem. A wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że służby ewidentnie robią to pod publikę, no bo jak policja idzie aresztować do domu, przepraszam, zatrzymać do domu ludzi z przestępstwa prywatno-skargowego, to jest najbardziej jaskrawy przykład nadużycia władzy, jaki widziałem. A jeśli te same służby się tym chwalą na Facebooku, przepraszam, na X-ie, to już jest to coś wyjątkowo dziwnego. Natomiast jak jeszcze idą dokonać tego zatrzymania z fotografem i z operatorem, No kurde, ostatni raz pamiętam, jak były wrzucone na strony służb zdjęcia i filmy z zatrzymania, to było słynne zatrzymanie Buddy. Pamiętasz? Tam też wchodzili z kamerą. No ludzie, ile razy była u mnie policja? Czy tam na przykład przynosili wezwanie dla byłego właściciela mieszkania, bo okazuje się, że to był niezły bandzior i go ścigają po sądach, co jakiś czas przychodzą go szukać. Czy też na przykład przychodzili rozpytywać o sąsiada, bo się okazuje, że tam sąsiad musiał być sprawdzany ze względu na funkcję, na którą został powołany i tak dalej, i tak dalej. Kurde! No nigdy w życiu nie pamiętam, żeby miał do czynienia z policjantem, który przyszedł z ekipą telewizyjną i fotografami, żeby to dokumentować. Tak?
Ewidentna ustawka i przekroczenie uprawnień tylko po to, żeby zadowolić swoją najbardziej prymitywną część elektoratu, który uwierzył, że chłopaki już pierdzą w pasiak. A oni po 2 godzinach przecież już byli z powrotem w domu, spali we własnych łóżkach. No tylko, że byli pozbawieni sprzętu, który mógłby im posłużyć do napisania chociażby zażalenia na to przekroczenie kompetencji, na przekroczenie uprawnień. Ale nie są sami, pomagamy im i damy radę wyegzekwować ich prawa, które zostały złamane.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście współczuję policjantom, którzy prawdopodobnie bekną za nadużycie władzy, jeśli robili to na polecenie polityków. Natomiast przypominam, że policjant służy narodowi. Policjant przysięga chronić obywateli państwa, a nie być, to powstrzymam się od porównania, sługą jakiegokolwiek polityka. I niestety, mówię to z wielkim ubolewaniem, bo ja na przykład zawsze mówiłem pozytywnie o policji z racji tego, że wychowałem się w latach 80., na początku lat 90. Pamiętam, jak w Polsce było niebezpiecznie, jak robili tak zwane krojenie, czyli wychodzisz na spacer pod blok, przychodzi do ciebie dryblas i mówi pożycz 5 zł. Nie chcesz mu pożyczyć, to cię pobije i okradnie. To się nazywało krojenie. Pamiętam, jak po prostu było niebezpiecznie w Polsce. Zwłaszcza...
Te czasy niestety wrócą, tylko...
Wrócą, ale poczekaj, daj dokończyć. Daj dokończyć. Już wróciły. I to jakieś 1,5 roku temu oficjalnie mówili, że już jest pełno gangów ukraińskich. Było nagłaśniane, jak na przykład taki gang torturował faceta, gdy jakiś dzieciak był zamknięty w toalecie. Potem się okazało, że to był pasierb jego czy coś, ale wyobrażasz sobie, facet opiekuje się dzieciakiem kilkunastoletnim, wchodzą gangusy do domu i go torturują, żeby powiedział, jaki jest kod do sejfu. No to 1,5 roku temu to było nagłaśniane. I wiadomo, że to się wiąże z tym, że Duda razem z pisowcami wpuścili przez naszą wschodnią granicę, jak się Duda chwalił, 70 narodowości bez sprawdzenia. Wiadome jest, że większość mężczyzn, którzy wtedy przechodziło granicę z Polską, a przechodziło ich setki tysięcy, jeśli nie miliony, to oni przechodzili głównie za łapówy. A komu jest najłatwiej dać łapówę? No bandycie. Że wtedy no, gangusy z Ukrainy, jacyś bandyci i tak dalej, no prawie wszyscy skorzystali z okazji i uciekli. Żeby nie było wątpliwości, gwiazdeczka, to nie jest tak, że każdy mężczyzna z Ukrainy, który wtedy uciekł, jest bandytą. Ale jestem przekonany, że większość bandytów skorzystało z okazji i uciekło. Natomiast do czego, drodzy Państwo, zmierzam? Poczekaj, bo się zgubiłem. Co ja mówiłem? Podpowiedz, proszę.
Zmierzamy do tego, żeby policja zajmowała się naszym bezpieczeństwem właśnie i chroniła nas przed takimi gangusami, a nie żeby, kurczę, Bogu ducha winnych chłopaków, nieśmiałych, bardzo takich kulturalnych, bardzo takich wręcz wycofanych, tak, grzecznych, ugrzecznionych strasznie, bo gdybym ja tam był, to by trochę żywiej to wyglądało, ale rzeczywiście, no chłopaki grzecznie stali, cofnęli się parę kroków, ukłonili się, przedstawili się z imienia i nazwiska, więc nie było problemu, żeby ich zidentyfikować, to żeby zostali wyprowadzani z kucikajdankami, z zaplecami. No, pokazówka, dla najbardziej tętej części elektoratu, która do tej pory myśli, że oni teraz właśnie w areszcie, że im się teraz jakaś krzywda dzieje i jeszcze z tego satysfakcję czerpią. Wiesz, ile ja czytam codziennie komentarzy również pod moim adresem, że chcieliby, żeby ludzi za poglądy takie jak ja mam, żeby za poglądy w tym mnie wsadzali do więzień, do psychiatryków pod przymusem. To są ludzie o mentalności totalitarnej, którzy nie kierują się kryterium przestrzegania prawa, tylko kryterium tego, kogo lubimy, a kogo nie lubimy. No to kogo nie lubimy, to wsadzamy w kajdanki i do więzienia.
No niestety nie można się z tobą nie zgodzić. Też słyszałem, że właśnie ludzi, którzy domagają się wsadzania ludzi do więzienia za poglądy, to słuchaj, nawet w stalinowskim Związku Radzieckim nie wsadzali do więzienia za poglądy, tylko za głoszenie poglądów. Czyli tutaj jest Orwell, 1900, Orwell, bo nawet w stalinowskiej Rosji, gdzie, nie oszukujmy się, no stalinowska Rosja jest symbolem chyba najgorszego gówna, jaki może być. Mnie przodkowie uczyli, że niemieccy naziści byli straszni, ale ludzie radzieccy byli jeszcze gorsi. I w zasadzie to słyszałem tylko o jednym człowieku, który uważał, że Armia Czerwona wyzwalała Polskę. To ten typ, co ostatnio całował flagę Ukrainy w ich parlamencie, Czarzasty. Wcześniej właśnie gadał takie głupoty, że Armia Czerwona Polskę wyzwalała i nas Polaków wyzwalała. No to więc stalinowski Związek Radziecki, potocznie zwany stalinowską Rosją, no to jest taki najgorszy totalitaryzm, jaki był, tak? No to nawet w totalitarnej Związku Radzieckim ludzi prześladowali za głoszone poglądy, a nie za samo posiadanie poglądów. Nawet Stalin, który jest jeszcze gorszy od Hitlera moim zdaniem, nie prześladował ludzi za to, co tam sobie myśleli. Nawet on im pozwalał myśleć. A tutaj mamy do czynienia z myślozbrodnią. Masz nie takie poglądy, jak masz mieć. Czy trzeba cię eliminować? No to jest już skrajny totalitaryzm. Pomyśleć, co będzie, gdy technologia umożliwi odczytywanie ludziom myśli i poglądów. Bo to jest science fiction w chwili obecnej. Natomiast przy obecnym poziomie technologii, cholera wie, czy ktoś, to nie nastąpi.
Że w związku z moim ponownym pojawieniem się na Mylotworcu, ja traktuję to bardzo poważnie. Dlatego, że ten zamordowany mężczyzna, który też był na Mylotworcu, no to on mieszkał dosłownie 70 kilometrów ode mnie. I mam tylko taką prośbę, abyśmy my Polacy zaczęli działać. Nie tylko bezczynnie przyglądać się i narzekać, ale również działać. Bo działanie boli wrogów Polski. Nie boli ich to, że damy lajka na Facebooku. Nie boli ich to, że skomentujemy coś. Boli ich tylko i wyłącznie działanie. I bardzo o to proszę, żebyśmy się jako naród zorganizowali i dbali o własne interesy i o przestrzeganie polskiego prawa, również polskich obyczajów. Dlatego, że chciałbym, żeby byli jeszcze ludzie, którzy podobnie do mnie będą działać na wypadek, gdyby miało mnie zabraknąć w wyniku tej obecności na tej ukraińskiej liście śmierci. 70 kilometrów ode mnie zamordowali człowieka z tej samej listy, więc moje słowa są w pełni uzasadnione, a moja prośba jest poważna. Działajcie tak jak ja. A wiem, że wielu z was, którzy to obserwujecie, działałoby o wiele lepiej, o wiele mocniej ode mnie, bo macie też większe możliwości. No i tyle, tak? Bardzo was o to proszę, żeby Polska nie zginęła.
Ja, drodzy państwo, powiem tak. Paweł jest twardym facetem. Ja znam Pawła kilkanaście lat. Paweł ma czwórkę dzieci. Pierwszy raz widzę, żeby Pawłowi się głos łamał. To znaczy, że Paweł naprawdę czuje się zagrożony. I uważam, że sytuacja, w której polskie służby od lat tolerują sytuację, że kraj, który rzekomo jest naszym sojusznikiem, wpisuje na listę do zamordowania, do prześladowania polskich obywateli. I robi to nie oglądając się na nic. Pierwszym VIP-em, który się tam znalazł, to jest chyba Krzysztof Bosak. I można do Krzyśka Bosaka lubić, nie lubić. Ale on w momencie wpisania był wicemarszałkiem Sejmu. Wyobrażacie sobie, jak, co by było, gdybym ja zrobił listę, nawet nie tyle śmierci, tylko zrobił listę ludzi, którzy są wrogami Polski. I na tą listę wpisał sobie, nie wiem kogo, Hołownię. Za to, że próbował nas ściągnąć do wojny. Albo Sikorskiego za to, że próbował nas ściągnąć do wojny. Albo, drodzy Państwo, mera Lwowa, czyli osobę zdecydowanie niżej, bo to jest tylko odpowiednik prezydenta miasta i to wcale nie takiego dużego. Wpisałbym mera Lwowa za jawne prowokowanie, za okradzenie polskiej firmy, za jawny banderyzm, za odbudowywanie Muzeum Rzeźnika Nas Polaków Szuchewycza, za tolerowanie Marszu ku czci Waffen-SS Galicien maj tego roku. Tak? Mógłbym tak długo, jakbym go tam wpisał, tak? Przecież to z miejsca zostałbym wywleczony z domu jako człowiek, który robi straszne rzeczy. A ja bym tylko mówił, że chciałbym, żeby w jednym miejscu byli wrogowie Polski. Bez jakiegokolwiek wskazywania, tak jak jest na tym myrotworcu, że każdy Ukrainiec jest proszony, żeby szkodzić i tak dalej. Jest to nazywane wprost listą śmierci, bo ludzie z tej listy giną. Jak ten Rosjanin, który był takim satyrykiem i podpadł Putinowi, co jest faktem, ale jako satyryk nagłaśniał korupcję na Ukrainie i bardzo podpadł Zeleńskiemu i dlatego znalazł się na tej liście śmierci ukraińskich służb, jak go zabili, to z miejsca pojawiło się jego zdjęcie z napisem wyeliminowany po ukraińsku. Czyli się Ukraińcy przyznali, że to oni go zabili. I co? I polskie służby to tolerują? Tam jest, drodzy Państwo, tam jest masa polskich posłów, europosłów. Ostatnio tam się pojawiła Ewka Zajączkowska. Pozdrawiam Ciebie, Ewo. Pamiętam Ewę jeszcze z czasów, jak była maskotką Korwina. Wtedy była bardzo sympatyczna. Do dziś, no kurde, za co? Za to, że dała przemówienie w Parlamencie Europejskim? Czyli parlament, czyli tak, eurodeputowana nie może wykonywać swojej pracy.
Ale to, że znalazłem się na tej liście ponownie po tym, jak nagłośniłem sprawę tego biura legalizacji, jest cenną wskazówką dla polskich służb, że są. Bo ja nie złamałem prawa.
Że te biuro ma powiązanie ze służbami.
Tylko nagłośniłem coś, co jest dostępne w dokumentach. Czyli mamy poszlakę, że tego typu biura są aktywem SBU i ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo właśnie one według deklaracji potępiających myrotwórca autorstwa, uwaga, ONZ-u, Human Rights Watch i nawet Parlamentu Europejskiego, jest to lista powiązana bezpośrednio z SBU i ukraińskim MSW. A polski rząd raz tylko zareagował w postaci tam noty dyplomatycznej MSZ-u i nic więcej.
I podkreślmy, bo oni zareagowali, jak tam wpisano Krzyśka Bosaka. Krzysiek Bosak tam ciągle jest.
I spuścili ją w kiblu.
Czyli była nota dyplomatyczna MSZ-u, a ukraiński MSZ podtarli sobie nią dupę, dosłownie. I teraz, drodzy Państwo, to jest kraj, który właśnie przegrywa wojnę. Przegrywa, to widać. Nam mówią o strasznych rzeczach, że w Rosji jest zmniejszana ilość ochotników. Że tam z 1000 dziennie spadło do 600. Szczerze, ja bym wolał, żeby w Rosji w ogóle nie było ochotników, no ale kurde, są ci ochotnicy. I że ci ochotnicy są za pieniądze, ale są. A na Ukrainie są łapanki do wojska. I w dzisiejszym podcaście poradne był już zamieszki w związku z tym z łapankami. Tam za chwilę dojdzie do wojny domowej, bo ludzie się buntują. Nie można wygrać wojny z wrogiem, z Federacją Rosyjską, gdy masz wojnę domową na zapleczu, bo ludzie ci się buntują przeciwko przymusowym łapankom do wojska. Do opisu dam link do tego podcastu poradnego. Tam macie, drodzy Państwo, filmiki z tego, co się dzieje na Ukrainie. To nie jest tak, jak powiedzieli w polskich mediach głównego nurtu, że chłopaka grzecznie wylegitymowali, zaprosili do furgonetki, a on nie chciał, więc się szarpał i tam kilku ludzi się poszarpało z tymi werbownikami. Drodzy Państwo, na tych filmikach widać jaranie samochodów, przewracanie samochodów i widać grupy kilkuset ludzi w tym Lwowie. Tam przyjechała drugi oddział wojska i dostał w pierdol. Przyjechali policjanci, zobaczyli, co się dzieje i odmówili interwencji, bo się bali, że oberwą. Tam się powoli zaczynają zamieszki, bo ci ludzie nie chcą walczyć. Nie możesz... Wojna to system. Walczą kraje. Jeżeli w jednym kraju poborowi tak bardzo nie chcą iść do wojska, że zaczynają się rozruchy, tak? Już rozruchy, to za chwilę nie będziesz miał poborowego, za chwilkę ci się front załamie, bo przecież ci na froncie, którzy są, to też tam w dużej części nie chcą, a tamci są uzbrojeni. Więc ta wojna się kończy. I teraz, drodzy Państwo, skoro kraj, który teraz jest w czasie wojny, który potrzebuje wsparcia, robi sobie listę ludzi do zamordowania wśród kraju, który ich wspiera, są tak bezczelni, wyobrażam sobie, to jest tak jakby żebrak, który pod Lidlem mówi kierowniku daj 5 zł, jednocześnie miał listę, na której ma moją córkę i wzywa, że jak ktoś zna moją córkę, to żeby ją zabił. I nasz rząd takiemu żebrakowi daje. Wiesz, jak ja bym dał żebrakowi, który nawołuje do krzywdzenia mojej córki, to moja żona zmieniłaby zamki i mnie do domu nie wpuściła. A nasze rządy, zarówno rząd pisowski, jak i rząd Tuska, wspiera tych, którzy mają listę śmierci polskich obywateli. Ale do czego piję? Paweł, już ci oddaję głos. Skoro oni teraz, gdy są żebrakami, jednocześnie mają listę śmierci nas Polaków, to jak już nie będą żebrakami, bo ta wojna się skończy, a nie oszukujmy się, Putin nie chce całej Ukrainy. Putin to, moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, to jest bardzo zły człowiek, moim zdaniem zwyrodnialec, porąbaniec, ale on nie jest głupi, bo przywódcy totalitarni, którzy są głupi, giną. To nie będzie chciał całej tej Ukrainy, bo po co mu takie skorumpowana część, skorumpowana, gdzie będzie musiał się z tym męczyć? On to zostawi. I wtedy już nie będzie wojny. To skoro oni teraz w czasie wojny, gdy potrzebują naszej pomocy, takie rzeczy robią, to co oni będą robić po wojnie? Zwłaszcza, że to już jest ostatnie zdanie. Oni będą pełni nienawiści. No bo przecież przegrali wojnę. I zwróćcie Państwo uwagę, jak sprytnie ta nienawiść na przykład z Brytyjczyków, przez których walczą od 2022. Wszyscy pamiętamy premier jakiego kraju powiedział im, żeby nie brali deala z Putinem w 2022. Ta nienawiść z tamtych zostanie przekierowana na nas Polaków. Już jest przekierowywana. Już Ukraińcy uważają nas za wrogów. Prawda? Drodzy Państwo, jeśli polskie służby teraz to tolerują, to co się stanie, jak w Polsce zacznie się rzeź? Dosłownie rzeź. Bo ci weterani z frontu, bardzo często uzbrojeni, z przemyconą bronią, zaczną sobie chodzić po polskich
i
ulicach.
I z żalem, którym zostali teraz już nakarmieni, że to Polska przecież za mało pomagała. No bo kto by im uświadomił, że 1/3 pomocy humanitarnej została po drodze rozkradziona, a duża część sprzętu nagle się znalazła gdzieś na czarnym rynku i w państwach trzeciego świata. I później taki właśnie sfrustrowany, straumatyzowany z frontu, ściągnięty tutaj na przykład do rodziny, Ukrainiec, otworzy sobie listę myrotworca, ukraińską listę śmierci, zobaczy sobie Pawła Wyrzykowskiego, przeczyta sobie o nim, że to jest jakiś herlawy, niski typek, a potem się nieprzyjemnie skończy albo dla jednego, albo dla drugiego. Bo ja się oczywiście nie dam zarżnąć jak baranek. W każdym razie... No i teraz no tego bardzo żałują.
Raz akurat już się zaatakowali pod knajpą,
a było ich trzech. Więc, moi drodzy, no, może być ciekawie w obie strony, tylko od razu mówię, ja oczywiście nikogo nie zaatakuję. Ja jak coś, to się będę tylko i wyłącznie bronił. No i tyle. No. Będzie bardzo źle i polskie służby niestety zamiast przeciwdziałać tej liście śmierci, zamiast przeciwdziałać temu, co się dopiero jeszcze wydarzy i co już się dzieje, no to wolą robić pokazówki na zlecenie polityczne, niestety, co bardzo urąga godności polskiej policji, polskiego państwa, narodowi polskiemu, ale też naraża nasze bezpieczeństwo na trwały szwank i na kompletnie niewyobrażalne skutki w przyszłości.
Drodzy Państwo, niech to będzie puenta. Według polskich służb wpisanie setek Polaków na listę śmierci nie ma problemu. Zadanie pytania w siedzibie ukraińskiej firmy.
I żeby było jasne, zidentyfikowaliśmy serwisy, serwery mrotwórcze jako zlokalizowane w Odessie. Więc to, że oni się podają, że oni są gdzieś w Warszawie czy w Stanach Zjednoczonych, to jest kłamstwo. Oni są na terytorium Ukrainy. Ukraina za nich odpowiada.
Dziękujemy, drodzy Państwo. I ja przypomnę, w opisie macie link do podcastu poradnego. Tam jest dwie części. Pierwsza część to jest zajawka, potem jest omówienie tematu. Na początku macie dwa filmiki. W drugiej części, gdy jest omówienie tematu, jest jakieś 10 filmików dosłownej rozruby na terenie Ukrainy. To nie jest tak, jak w mediach głównego nurtu ci mówią, że tam dwóch, trzech ludzi się pobiło. Nie. Tam kilkaset chłopa zrobiło ewidentny zalążek wojny domowej, bo nie mieli ochoty iść ginąć na froncie. To jest, drodzy Państwo, tak zwane zarzewie. Wiadomo, że zdarzyło się to raz, będzie się zdarzać coraz częściej. I tyle. I macie też oczywiście linki do wszystkich social mediów Pawła. Polecam obserwować Pawła, subskrybować i wchodzić na jego profile i oglądać, bo czasem mimo subskrypcji,
jak i u mnie,
nie przychodzi powiadomienie. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dzięki, Pawle. Dzięki, widzowie. Pa.